Dzień dobry, kłaniam się nisko. Razem z nami jest, zdalnie rzecz jasna, ale jednak jest, minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się, dzień dobry, panie Robercie, dzień dobry.
Panie ministrze, to może zacznijmy od konkretu. Nie możemy się, Polacy nie mogą się doczekać na rekompensaty za ceny prądu. Podwyżek miało nie być, podwyżki nadeszły. No i cóż, ja mam tutaj przed sobą mnóstwo cytatów z wicepremiera Sasina, który za to odpowiadał. Najpierw jeszcze w październiku przed wyborami w 2019 roku mówił, że żadnych podwyżek nie będzie. Później to gwarancję składał, gwarancja dla wszystkich Polaków. Tuż po wyborach już mówił, że podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Wreszcie w lutym, czyli rok temu, mówił, jest już gotowy projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen energii. Jeszcze dziś skieruje go do zespołu programowania prac rządu, co rozpocznie ścieżkę legislacyjną 4 lutego 2020 roku. Dzisiaj, chwalić Boga, połowa stycznia 2021 roku.
No jednak świat się zmienił dosyć mocno przez ostatni rok. Natomiast sprawa, jeżeli chodzi o takie systemowe rozwiązanie kwestii cen energii, to jest w rękach ministra klimatu i środowiska.
Czyli w pańskich
rękach. Natomiast jeżeli
chodzi
o ustalanie cen, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o samo ustalanie cen, to przypomnijmy, że to nie rząd ustala ceny, ale prezes URE na podstawie wniosków taryfowych, które przedstawiają mu firmy energetyczne.
Przypomnij mi pan może, kto powołuje prezesa URE, przepraszam. On jest powoływany...
Premier.
Aha, premier, ale premier jakiego kraju, przepraszam?
Rzeczpospolitej
Polskiej. A właśnie, premier Rzeczpospolitej, czyli to jednak rząd ma wpływ na cenę energii, panie ministrze, a nie jacyś tajny spisek reptilian. Rząd zdecydował, że można podnieść cenę energii, okej, ale obiecywano od półtora roku, że będą rekompensaty. No i gdzie są te rekompensaty? Panie ministrze, pan mówi wprost, że to pan decyduje za to. Tak, no to proszę, pan jest za to odpowiedzialny, pan o tym decyduje. Proste pytanie, kiedy będą rekompensaty?
Przygotowujemy projekt ustawy, która wesprze odbiorców wrażliwych.
Panie ministrze, kto to są odbiorcy wrażliwi?
To są tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego, czyli w dochodzie rozporządzalnym, jest znaczący. Tak?
Taką czyli chodzi o najbiedniejsze.
Umową, w tej sytuacji przyjmuje, to jest około 10%.
Ale panie ministrze,
czyli jeżeli 10% naszych dochodów płacimy na energię, to wtedy podpadamy pod taką umowną definicję odbiorcy wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa.
Ale Prawo i Sprawiedliwość, którego jest pan ministrem, rządzi od 5 lat, a w zasadzie 5,5. Panie ministrze, pan mówi, że przygotowujecie projekt ustawy. On był 4 lutego zeszłego roku gotowy, tak twierdzi minister Sasin. Więc ktoś tu kłamie, przepraszam. Albo minister Sasin kłamał wtedy, albo pan mówi nieprawdę dzisiaj.
Ja myślę, że pan minister Sasin mógł mieć projekt ustawy gotowy. Jak mówię, ten rok jednak dosyć znacząco zmienił wiele rzeczy.
Nie, panie ministrze, przepraszam.
My pracujemy.
Jeśli chce nam pan powiedzieć.
Jest ustawodawstwem unijnym. W związku z tym fakt, że pracujemy nad nim teraz, nie jest sprzeczne z tym, że w zeszłym roku mogły być inne rozwiązania.
Nie, ale panie ministrze, sekundkę. Pan przejął ten
rozwiązanie ustawowe. Ale to, żebyśmy zachęcali Polaków do tego, żeby ograniczali w ogóle zużycie energii. Stąd takie programy jak Czyste Powietrze, stąd taki program jak Mój Prąd, bo dzięki temu możemy na przykład...
Panie ministrze, bardzo pana przepraszam, czy my się dowiemy... Panie ministrze, no naprawdę słucha nas w tej chwili co najmniej 2,5 miliona Polaków na żywo, w tej chwili. Jeszcze reszta to sobie odsłucha albo zobaczy gdzie indziej. Czy pan może powiedzieć, podać jakąś datę, kiedy ci najbiedniejsi mogą spodziewać się rekompensat za podwyżkę cen prądu?
Jeżeli chodzi o rozwiązanie ustawowe, ono będzie gotowe w pierwszej połowie roku. Czyli w pierwszej połowie roku wrócę do pana, panie redaktorze, żeby pan mógł zobaczyć dokładnie,
w pierwszej połowie tego roku to pan będzie sekretarzem generalnym OECD w Paryżu i pan stamtąd co najwyżej kartkę prześle. Więc tak to już bywa. Dobrze.
Mogą być różne scenariusze, panie redaktorze. Natomiast
Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, jest naszym gościem. Panie ministrze, dobrze. Usłyszeliśmy, że najprędzej w połowie tego roku będzie ustawa, dopiero później będzie można wysyłać ludziom, dawać ludziom jakieś rekompensaty, a i to tylko tym najbiedniejszym. Zobaczymy, to jest grubo po czasie, ale zobaczymy, czy i tego terminu dotrzymacie. Chcę pana spytać jeszcze, pan wspominał o walce ze smogiem. Rzeczywiście w 2018 roku odtrąbiano taki program z wielkim hukiem, taki program Czyste Powietrze. Mówiono o tym, że to będzie 100 miliardów na walkę ze smogiem. No i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj, w styczniu 2021 roku, po dwóch latach walki ze smogiem, w co trzecim powiecie żaden samorząd nie podpisał umowy na walkę ze smogiem. Nie można wymieniać kopciuchów.
Bardzo dziękuję, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo to jest mój nieustający apel. My jako rząd przygotowaliśmy program Czyste Powietrze, a mój priorytet w momencie, kiedy objąłem funkcję ministra klimatu rok temu, był taki, aby ten program Czyste Powietrze uprościć i usprawnić. I to się stało. 15 maja
ale on jest tak uproszczony? Nie, ale panie ministrze, niech się pan nie gniewa, ale pan opowiada jakieś baśnie z mchu i paproci. No program jest tak uproszczony, że w co trzecim powiecie nie są w stanie zrozumieć z niego ani nic, ani w ząb. Co trzeci Polak średnio, no być może tam co trzeci powiat nie oznacza co trzeci Polak, dobrze, ale w takim razie w co trzecim powiecie mieszkający Polacy nie mogą liczyć na żadne dotacje, kiedy wymieniają stare piece na nowe. Bo co? Bo klops, bo nie dogadaliście się z samorządami przez dwa lata ponad.
Panie redaktorze, pozwolę sobie tym razem ja nie zgodzić.
No, ale to
program
są fakty.
Czyste Powietrze został bardzo mocno zmodyfikowany. Uproszczony wniosek jest szereg, ten wniosek jest dużo prostszy, liczy tylko kilka stron. Zamieniliśmy całą masę papierologii na oświadczenia. A 21 października weszła również możliwość podwyższonego finansowania dla najuboższych. Do 37 tysięcy
złotych. Panie ministrze, dobrze, to
można postulować
bardzo,
na termomodernizację
bardzo proste
domu,
pytanie.
Na wymianę pieca.
To bardzo proste pytanie. Ile miliardów z tych 100 wydaliśmy już na walkę ze smogiem?
Jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, panie redaktorze, w tym momencie przekraczamy 200 tysięcy aplikacji.
Ale pytam o pieniądze. Mówiono o tym, że będzie to 100 miliardów. Ja czytam w prasie, nie wiem czy to prawda, że wydano 3 miliardy, a właściwie jeszcze nie wydano, tylko rozdysponowano. To oznacza, że uwaga, proszę państwa, 3%. Czyli pieniądze są, przynajmniej teoretycznie, chętnych nie ma do walki ze smogiem.
Odpowiedź jest podwójna. Po pierwsze, bardzo dziękuję za pana apel, bo rzeczywiście to jest to samo, co ja mówię do gminy. Mamy rozwiązanie.
Ja pokazuję panu, że wy nic nie robicie, a pan mi mówi dziękuję za apel. To w takim razie.
Ale to, co my możemy zrobić, przypomnijmy, ochrona powietrza jest zadaniem ustawowym samorządów w Polsce.
Panie ministrze,
rząd przedstawia dla nich rozwiązanie systemowe, to oni chcą i muszą jeszcze z tego korzystać. Ale to
panie ministrze, ja dziękuję bardzo za podziękowania. Dziękuję za podziękowania. Dziękuję również, przepraszam, muszę podziękować również słuchaczom Radia RMF, bo my przechodzimy do części internetowej, do rmf24.pl i do interi.pl, a ja słyszę już w słuchawce, dobije się do mnie nasz Bogdan Zaleski. Tak, Bogdanie, coś ty tam znalazł.
Przepraszam pana ministra, przepraszam państwa, bo Robert Mazurek znowu zadał mi zagadkę, kto widnieje na jego koszulce dzisiaj. Strzelam, uwaga, to jest moim zdaniem słynny malarz Pablo Picasso na plaży w Mougins, bo tam miał willę na Lazurowym Wybrzeżu.
I tu się mylisz, to jest mój drogi, mój poniekąd kolega z uniwersytetu. Studiowaliśmy bowiem na tym samym uniwersytecie w warszawskim. Słynny mieszkaniec Płońska, Dawid Ben-Gurion, twórca państwa Izrael. O.
Niesamowite.
Raz jeden. Proszę państwa, udało mi się zagnieść Bogdana Zaleskiego. rmf24.pl, interia.pl. Tam już nie z Bogdanem Zaleskim, nie o plażach, nie o prezydentach i malarzach, tylko o prądzie, o czystym powietrzu. I uwaga, o tym milionie samochodów elektrycznych, co to są, a ich nie ma. Jesteśmy już dalej z panem ministrem. Panie ministrze, ja bardzo pana przepraszam, ale to nasze tutaj z Bogdanem porachunki. On po prostu wie wszystko, więc musiałem sprawdzić, czy to również wie.
Ja rozumiem, ale koszulka rzeczywiście imponująca.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Świętego Mikołaja. Bardzo proszę, panie ministrze, bo wie pan, pan jest niesłychanie uprzejmy. Pan mi bardzo dziękuję za to, że wytykam wam, że nic nie robicie. To jest bardzo miłe. Naprawdę takiego gościa jeszcze tu nie miałem, jak 4 lata prowadzę te rozmowy, ale Wie pan, ja bym wolał, żeby pan był może nawet mniej miły i uprzejmy, ale żebyście coś z tym zrobili. No bo jak ja słyszę, nie wiem czy to prawda, że zamiast 100 miliardów wydaliście 3 miliardy, to znaczy, że te 97 miliardów, ja nie wiem, ja wiem, że to są wirtualne pieniądze, że one gdzieś nie leżą w skarbcu, no ale można je wydać, przynajmniej tak zakładaliście, że można je wydać na walkę ze smogiem, bo się inaczej wszyscy podusimy od tego. No i co?
Zdecydowanie tak i chcemy to zrobić, tylko proszę zwrócić uwagę na fakt, że walka ze smogiem to jest rzecz, która wymaga różnego typu źródeł finansowania. Jeżeli pan mówi o 3 miliardach złotych, to jest kwota, jaka została przeznaczona na program Czyste Powietrze, ale oprócz tego mamy gigantyczne pieniądze na ulgę termomodernizacyjną. W 2019 roku Polacy odliczyli od swoich podatków 3 miliardy złotych kolejne z ulgi termomodernizacyjnej. Ja nie wiem, ile oni odliczyli w 2020 roku, ale spodziewamy się, że ten rząd wielkości będzie ten sam albo nawet większy.
Jak pan
dlatego,
wie,
że
ulga
widzimy
termo...
ogromne zainteresowanie tym programem.
Tylko ulga termomodernizacyjna...
Myśmy bardzo mocno przyspieszyli teraz konsumpcję środków, jeżeli chodzi o czyste powietrze.
Konsumpcję środków, ludzie.
Wprowadzenie w życie tej podwyższonej możliwości finansowania dla najuboższych to około 1000 wniosków tygodniowo więcej w stosunku do poprzedniej sytuacji. I teraz jesteśmy mniej więcej na poziomie 2500 wniosków tygodniowo.
Panie ministrze, niech się pan nie gniewa, ale pan już skonsumował moją cierpliwość. Bo ja nadal nie wiem, czy to prawda, że wykorzystano tylko 3 miliardy ze 100, bo pan nadal nie odpowiedział na to pytanie. Tak samo jak nie chciał pan na początku odpowiedzieć na pytanie, kiedy konkretnie ludzie to zobaczą pieniądze, czyli te środki, które się konsumuje.
Ale nie, to ja właśnie odpowiadam, panie redaktorze. 3 miliardy plus 3 miliardy to są kwoty, których ja już wiem, a nie wiem, ile poszło z ulgi termomodernizacyjnej.
Czyli już 6, czyli minimum 6 miliardów już wydano, to prawda?
Proszę dołożyć do tego kwestię mojego prądu. Mój prąd to jest kolejny miliard 100 milionów złotych, które trafiło do polskich rodzin. 220 tysięcy Polaków skorzystało z oferty w ramach mojego prądu, a tutaj mnożnik, bo to są tylko te pieniądze, które poszły budżetu. Jeżeli chodzi o to, ile
panie ministrze, ludzie panie ministrze, ja wszystko rozumiem, tylko wie pan, jeżeli ja słyszę, że w co trzecim powiecie człowiek nie może skorzystać z tych, znaczy nie może liczyć na żadną pomoc, bo w co trzecim powiecie nie działa ten program, a pan mówi, dziękuję za to pytanie, to mnie opadają ręce. Tak samo jak wtedy, kiedy nie mogę
się... Mamy podpisane porozumienia z 880 gminami. Nie wiem, jak one są rozkładane w powiatach, bo pan operuje, panie redaktorze, pojęciem powiatu, a nie gminy, ale to, do czego my zachęcamy wszystkie gminy w Polsce, to jest, żeby podpisywały te porozumienia. Dlaczego?
Ale panie ministrze, wie pan...
W ostatniej wersji poprawki tego programu Czyste Powietrze 100 zł dla każdej gminy za wypełniony wniosek. Innymi słowy, robimy wszystko, co możemy, żeby zmobilizować gminy i żeby one były tym agentem, że się tak wyrażę, zmiany lokalnej.
Panie ministrze, ja bardzo pana przepraszam, ale to co pan...
Tym bardziej, że ich znają na miejscu.
Panie ministrze, ale to co pan mówi jest jeszcze straszniejsze niż to co ja mówię. Pan mi przed chwilą powiedział, że mamy podpisane umowy po 2 latach obowiązywania programu to jest ponad 800 gmin, tak? A wie pan ile jest gmin w Polsce, panie ministrze?
Ale 2477
gmin. 2477 gmin i w co trzeciej jest ten program. Czyli jeszcze raz, proszę państwa, nie jest prawdą, co mówił Mazurek, że w co trzecim powiecie nie ma nic.
Panie redaktorze, nie.
Tylko w co trzeciej gminie jest.
Pan tutaj trochę zmiesza pojęcia z premedytacją. Program Czyste Powietrze obejmuje całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym miejscu, w każdej gminie, w każdej z tych 2700, które pan wymienił,
2477.
Można korzystać z programu Czyste Powietrze. Natomiast, ponieważ to jest ustawowa odpowiedzialność gmin, żeby zapewnić
zamordowaliśmy już ludzi, panie ministrze.
Gmina powinna chodzić do ludzi i zachęcać ich do tego, żeby oni korzystali z programu, który jest dostępny, który nie jest uwarunkowany podpisanym porozumieniem.
Panie ministrze,
Natomiast
zaraz, to spuentujmy to. Spuentujmy to jakoś.
Środki dla gminy.
Spuentujmy to, zanim pan skonsumuje środki i mnie. Spuentujmy to jakoś. Wina leży po stronie gmin, które nie chcą podpisywać umów i nie chcą dawać pieniędzy na walkę ze smogiem. Tak czy nie tak?
Cudowne pytanie i bardzo krótka odpowiedź, tak.
Proszę Państwa, dobrze. Sam zadałem pytanie, niemal sam odpowiedziałem. Te paskudne gminy. Mamy, proszę Państwa, kochany rząd, wspaniały PiS i cudownego ministra, który właśnie się wybiera do Paryża. Tak a propos, czy każdy polski minister, który walczy ze smogiem, robi to po to, żeby znaleźć później lepszą pracę? Pytam, bo pański poprzednik, może nie na tym stanowisku, tylko również walczący ze smogiem, Piotr Woźny, właśnie w listopadzie został prezesem elektrowni Pątnów Adamów Konin, tak, grupy PAK, należącej do Zygmunta Solorza. Wcześniej zarabiał tam marne kilkanaście tysięcy, a teraz sobie odbije. A pan, słyszymy, wybiera się do Paryża, miasta, w którym pan już zresztą studiował, tak, gdzie pan chce zostać sekretarzem generalnym OECD.
Powiedziałbym wręcz przeciwnie, panie redaktorze, to co jest dla mnie...
Wręcz przeciwnie, to, że pan się nie wybiera, czy pan się wybiera?
Możliwość pracy jako minister, to jest jednak zaszczyt reprezentować...
A to oni zaś za karę, ale zaraz sekundę, za karę pana wysyłają do Paryża?
Nie, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest pewien proces, w którym państwa, aż 10 państw przedstawia swoich kandydatów. Nie wszyscy oni zostaną sekretarzem generalnym, ale dla kraju to jest bardzo dobra okazja, żeby się wypromować, żeby pokazać swój punkt widzenia, żeby przekonywać pozostałych partnerów co do tego, że organizacja powinna iść w tą czy w tamtą stronę.
Panie ministrze, to proste pytanie. Czy pan chce zostać sekretarzem generalnym OECD, czy nie, bo pan woli Warszawę niż Paryż?
Ja już kiedyś wróciłem z Paryża do Warszawy i bardzo mi tutaj dobrze, panie redaktorze.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale dzisiaj nie usłyszałem żadnej konkretnej odpowiedzi na moje pytanie, więc proszę Państwa...
Pozwolę sobie w kilku wypadkach z panem nie zgodzić, łącznie z bardzo krótką odpowiedzią na pytanie na temat...
Które sam zadałem, ja wiem. Będę próbował zadawać pytania, żeby mógł pan odpowiedzieć tylko tak lub nie. Panie ministrze, czy po polskich drogach jeżdżą już samochody Izera, samochody elektryczne, które obiecał wtedy jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki w 2016 roku?
Sensu stricto tak. Prototypowy pojazd jechał po polskiej drodze. Natomiast oczywiście clue jest w tym, żebyśmy jak najszybciej przeszli do fazy produkcyjnej. Bo widzimy, jak szybko zmienia się pejzaż, jeżeli chodzi o zakupy samochodów. W Europie po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku ilość rejestrowanych pojazdów elektrycznych przekroczyła w danym miesiącu
Nie żeby była to odpowiedź na moje pytanie. Czy mamy już te samochody Izera, czy nie mamy? Sensu stricto. Więcej niż jeden. Ale więcej niż jeden, no, czy one jeżdżą masowo?
Nie, oczywiście, że no nie, właśnie. Panie redaktorze, dlatego że póki co jesteśmy na etapie prototypowym.
Panie ministrze, Mateusz Morawiecki, znany panu skądinąd, powiedział tak. Do 2025 roku na polskich drogach będzie 1 000 000 aut elektrycznych. Produkcja Izery ma się rozpocząć w roku 2024.
Tak, to jest program rozwoju elektromobilności, który został przyjęty przez rząd w 2017 roku. I to, co widzimy, to bardzo szybki przyrost elektryfikacji transportu w całej Europie. I teraz tak, w oczywisty sposób...
Niech mi pan nie mówi z całym rzeczą. Ja bardzo przepraszam, ale wie pan, Europa chwilowo mnie interesuje mniej, bo Mateusz Morawiecki i pan odpowiadacie za Polskę, a nie za całą Europę. Więc skupmy się na Polsce. Kiedy będzie ten 1 000 000 aut elektrycznych w Polsce? Jak zadajemy pytania o daty i wtedy...
To jest taka dyskusja, to nie jest tak do końca istotne, czy to będzie ten rok, czy tamten. On na pewno będzie ten 1 000 000. I kluczowe jest dokładnie to, o co pan zapytał. Jaki procent z tego 1 000 000 będzie polski? Dlatego, że przemysł samochodowy jest jednym z najbardziej innowacyjnych, najbardziej takich rozwojowo-twórczych sektorów gospodarczych i chcielibyśmy, żeby przy okazji tej gigantycznej zmiany technologicznej, przejścia z samochodu spalinowego na elektryczny, Polska wskoczyła.
Panie ministrze, wszyscy byśmy chcieli.
Krajów, które będą w stanie mieć własny przemysł samochodowy.
Wszyscy byśmy chcieli. To niech mi pan odpowie tylko na to pytanie, kiedy samochody Izera pojawią się na polskich drogach w liczbie większej niż 3.
Niż 3 sztuki. 2024, panie redaktorze.
Nadal się trzymamy tej daty 2024. A ile ich w 2024 roku chcecie wyprodukować? tak rząd wielkości, nie pytam o...
Fabryka ma mieć mniej więcej przepustowość 100 tysięcy, ale w sposób oczywisty ona na początku nie będzie produkowała tej pełnej ilości.
W sposób oczywisty,
musi się w jakiś tam sposób,
oczywisty premier Morawiecki się machnie o jakieś 10 lat, bo on mówił, że w 2025 będzie milion.
A dlaczego milion miałby pochodzić tylko i wyłącznie z fabryk w Polsce?
Dlatego, że Mateusz Morawiecki jest premierem polskiego rządu i dba o interes Polski i Polaków. Przez 8 ostatnich lat Platforma Obywatelska i tak dalej, i tak dalej.
Maksymalna polonizacja tego sektora, to znaczy znalezienie jak największych szans rozwojowych w sektorze samochodowym.
Ale panie ministrze, błagam pana, to spolonizujmy coś realnie. Spolonizujmy tak, żeby wilk był syty, czyli żeby... Polskie to było nasze, narodowe, z flagą, ale żeby jednocześnie jeździło. No żeby
już
w ogóle
tak
było.
Tak jest. Jesteśmy największym w Unii Europejskiej producentem autobusów elektrycznych. Ta elektryfikacja
ale
się odbywa...
Ale mówiliście o samochodach, a nie autobusach.
Jest,
produkujemy też zapewne elektryczne pociągi, ale ja nie chcę pociągu.
No nie, ale to jest bardzo istotne, dlatego że w sytuacji, w której najpierw wchodzimy z transportem dużym, zbiorowym, to znaczy z autobusami, potem z vanami i dopiero na końcu elektryfikują się masowo samochody. Taki jest schemat,
kocham.
Który jest na całym świecie.
To... Panie ministrze, kocham pana, muszę to wyznać, ale to jest, przepraszam, rozmowa jak w Radiu Erewań. Premier Morawiecki mówił, że mają być samochody elektryczne. Pan mówi, samochody, po co samochody, mamy autobusy. Przecież to jest tak, jak w tym Radiu Erewań. Czy to prawda, że w Petersburgu rozdają samochody? Nie w Petersburgu, tylko w Moskwie.
Pan redaktor, nie samochody, tylko rowery,
rozdają, a kradną. No.
Pan redaktor raczy tutaj nieco wykręcać kota ogonem, bo na temat samochodu odpowiadałem i to długo. Natomiast mówię, że dojście do samochodów w warunkach polskich to jest również rozbudowa przemysłu autobusów. A w autobusach jesteśmy numer jeden w Unii Europejskiej, w bateriach litowo-jonowych jesteśmy numer jeden w Unii Europejskiej.
A propos dojście do samochodu, ja już niedługo będę musiał dojść do swojego samochodu.
Tego, żeby ten przemysł zaskoczył.
Ja już niedługo będę musiał dojść do swojego samochodu. Niestety nie elektrycznego, ale tu mnie pan rozumie, bo jak widzę, pan jeździ całkiem nieekologicznym autem. Bo Peugeot 4007, ja nie wiem, jak to się mówi, 4007, tak? te wasze francuskie wymysły, to pali średnio 9 litrów na 100. Prawda to?
No, pierwszym sposobem na to, żeby funkcjonować w jakiś sposób, jest wykorzystać ten park, który mamy. No, natomiast my.
Ale ja mówię o pańskim samochodzie, pan do mnie mówi jakimś...
Mamy. Samochody elektryczne, panie redaktorze.
Czyli pan prywatnie jeździ Peugeotem?
Ja zawodowo jeżdżę tym samochodem, który mamy tutaj, to
ja
znaczy
wiem,
elektryczny.
Ale mówię prywatnie. Pan Kurtyka z panią Kurtykową prywatnie, to czym jeżdżą?
Jak mogą, to rowerem najchętniej.
Co, widzą państwo, nie chcę się przyznać, że francuskim autem. Dobrze, w porządku, niech pan jeździ i zero. Daj Boże zdrowie. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Tylko błagam, jak w miarę konkretnie, że miał takie poczucie, że coś zrozumiałem, chociaż jedną rzecz, oprócz tego, że zamiast samochodów będą autobusy, to żebym coś zrozumiał. Kiedy będzie, czy pan już wie, gdzie i kiedy powstanie polska elektrownia atomowa?
2033 rok, pierwszy blok.
Gdzie?
Najprawdopodobniej na północy Polski, na Pomorzu.
Antoni Macierewicz mówił, że w 2043, bo to może druga, nie wiem, będzie elektrownia jądrowa w Bełchatowie, która ma powstać tak, że będzie bezpośrednią kontynuacją wydobycia węgla brunatnego w Bełchatowie. Pan mówi, że nie w Bełchatowie, tylko na Pomorzu. I nie w 40...
Mamy program jądrowy, który przewiduje powstanie 6 bloków. Najbardziej mamy prace zaawansowane, jeżeli chodzi o lokalizację na północy, na Pomorzu. I tam pewnie będzie... co najmniej 2, a może 4 bloki. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią lokalizację, to różne opcje są możliwe.
Ale zaraz, sekundę, to Pomorze, to jest ten słynny Żarnowiec, co tam kiedyś jeszcze za komuny chcieli budować.
Nie, Żarnowiec to już jest nieaktualne. Żarnowiec, znaczy jest to też możliwe, znaczy raczej rozważamy różne lokalizacje.
No to jakie? Może pan to powiedzieć, czy nie? Bo pan mówi, że pan już wie kiedy. W 2033 będzie prąd płynął z polskiej elektrowni atomowej. Tylko
Proszę wybaczyć, panie redaktorze, one są zapisane w polskim programie elektrowni jądrowej, które przyjęliśmy niedawno, jego aktualizację. Nie pamiętam nazw dokładnie miejscowości,
ale od 11 lat działa...
miejscowości, ale są jak gdyby jasno podane.
Dobrze, czyli rozumiem, że jak my się dzisiaj dodzwonimy do pana, do pańskiego ministerstwa po tej rozmowie, to pan nam powie, w jakim to jest, w jakiej to gminie, gdzie
bez
będzie...
Bez problemu, no może, nawet może pan zerknąć od razu na internet, też te dane są.
Wie pan, moja elektromobilność nie jest aż tak duża, żebym zaraz zerkał. Skoro zerkam na pana, to jednocześnie nie mogę na internet. Mam swoje ograniczenia, wie pan, wynikające ze starczego wieku. Zapewne. Panie ministrze, dobrze, ja tylko powiem tak. Od 11 lat działa, działa spółka budująca tę elektrownię atomową i na razie jeszcze nie wiemy dokładnie na pewno, kiedy to powstanie. Dobrze rozumiem?
2033 rok to jest data zapisana, panie redaktorze, w naszej aktualizacji.
Panie ministrze, bo mamy są trzy mi, bo mój, bo, ponieważ mój wydawca podpowiedział mi właśnie, wysłał mi, proszę pana, takie coś, to się SMS nazywa, że są trzy miejscowości. Gąski, Choczewo i Żarnowiec. Żarnowiec, rozumiem, odpada, to Gąski i Choczewo, tak?
Wszystkie trzy są w programie. To jest właściwa informacja. Jeżeli ona została zweryfikowana, to tak.
No właśnie weryfikujemy ją w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale weryfikacja idzie
opornie. Ale to są dane, które są na podstawie aktualizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.
No dobrze, czyli jeszcze... Dobrze, a kiedy będzie to konkretnie? Przepraszam, tak już tak zupełnie... Na stówę właśnie tu budujemy w Gąskach albo tu w Choczewie. No, wie pan, bo to są na razie wszystko zapowiedzi, programy, obietnice. Kiedy ruszy budowa? O, może tak. I gdzie?
Bardzo dziękuję. 2026 rok jest data rozpoczęcia budowy.
2026.
Natomiast gdzie? To musimy w tym roku dokończyć wybór technologii, a w przyszłym roku określić dokładnie, która z tych trzech lokalizacji będzie jako pierwsza priorytetowa.
Dobra. Czyli przynajmniej tyle się dowiedzieliśmy. Proszę państwa, to była jedna z dziwniejszych rozmów w moim RMF-owskim życiu. Pan minister Michał Kurtyka za każde pytanie dziękował. Nie, żeby zaraz na nie chciał odpowiadać, ale podziękował. Panie ministrze, na sam koniec już jesteśmy przewaleni, zaraz mnie zabiją, bo ja muszę stąd uciekać też. Panie ministrze, to wprost wrócę do pierwszego zupełnie naszego pytania, czyli pytania o rekompensaty. Wie pan, bo czy pan w ogóle wie, o ile wzrosły ceny energii średnio dla przeciętnego gospodarstwa domowego?
W tym roku prezes URE
nie, w ciągu od 2000... Od 2019. W 2019 były wybory, w związku z tym nie było żadnych podwyżek. W 2020 co prawda wybory były, ale podwyżki też.
Jeżeli dobrze pamiętam, to taryfa dystrybucyjna, bo to jest podwyżka, która została zatwierdzona przez prezesa URA, to jest około 2-3%, sama energia około 1-2%.
Ja powiem, coś powiem, w 2020 roku rachunki średnie były wyższe o 108 zł rocznie. W tym roku mają być bardzo niewielkie, to ma być podwyżka do 18 zł rocznie, ale jest jeszcze nówka sztuka, zupełnie nieśmigana, ale będzie obowiązywała od stycznia, czyli już obowiązuje tak zwana opłata mocowa, panie ministrze, co oznacza, że przeciętne, według szacunków ekspertów, przeciętna rodzina zapłaci 110 zł. To wszystko daje nam łącznie prawie 250 zł rocznie. Wie pan, powiem tak, dla pana czy dla mnie to nie jest kwota powalająca. Damy sobie z tym radę. 20 zł miesięcznie, spokojnie. Ale są ludzie, dla których to naprawdę są pieniądze. Ci najbiedniejsi, ci emeryci, którzy mają emeryturę najmniejszą na poziomie niespełna 1100 zł, te 250 zł dla nich to jest, wie pan, to jest 1/4 miesięcznej emerytury. Ja wiem, że rozłożona na lata, etc.
Dlatego właśnie, panie redaktorze, pracujemy nad tym projektem ustawy, która ma wesprzeć odbiorców wrażliwych.
No, ale pracujecie, niech się pan nie gniewa, 1,5 roku i nic. Rok temu wicepremier odpowiedzialny za to obiecywał mi, że on dzisiaj to przesyła, dzisiaj. Mówił mi to 4 lutego, a pan mi dzisiaj mówi, że pracujemy. Przecież to już jest dawno przesłane,
no tak,
dawno
to
zrobione.
Jest inne rozwiązanie, które jest połączone z ustawodawstwem unijnym, z wejściem w życie tak zwanej dyrektywy rynkowej. W związku z tym myśmy tego nie mogli po prostu robić znacząco wcześniej.
Jest pan jednocześnie najtrudniejszym chyba do osiągnięcia ministrem. Po raz pierwszy nam się udało z panem połączyć. Umawianie się z panem to jest ho-ho. Proszę pana, ja już tu papieża bym prędzej sprowadził do studia RMF-u niż ministra Michała Kurtyka. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze może zimą. Porozmawiamy wtedy dokładnie o smogu, dobrze?
Całą przyjemnością.
Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję również panu, kłaniam się nisko. Udajemy się do swoich nieelektrycznych samochodów. Do widzenia.